Poznańskie historie przybliżają Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Jacek Butlewski, witam Państwa. Dzisiaj z Markiem Rezlerem wędrujemy ulicą Głogowską.
Witam pięknie. No przede wszystkim zacząłbym od genezy tej ulicy. Górczyń i Łazarz zostały włączone w granice Poznania od 1900 roku. W związku z tym zaszła potrzeba przeprowadzenia arterii komunikacyjnej wiodącej w kierunku południowym. Przy czym rok 1900 to jest chronologicznie data niezbyt odległa. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na jedno, że ulica Głogowska zmieniała aż 8 razy swoją nazwę do naszych czasów. Wierzyć się w to nie chcę, ale tak było. Ulica Głogowska. Dlaczego Głogowska? Bo wiodła w kierunku Głogowa. To była arteria komunikacyjna, która wiodła w tym kierunku. Z tym, że wtedy w 1900 roku, kiedy zaplanowano ulicę Głogowską, już od Łazarza, począwszy od rynku Łazarskiego, wprowadzono odmienną nazwę. To była Glogaurstrasse, oczywista sprawa, i Lazarusstrasse, czyli już wtedy rozdzielano te dawne osiedla. W 1919 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, Poznań został włączony w granice niepodległej Rzeczypospolitej, ulica Głogowska też miała nazwę podwójną. Była ulica Głogowska i ulica Łazarska. Dopiero 10 lat później, w 1929 roku, połączono te dwie ulice i nadano łączną nazwę marszałka Fosza. Upamiętniono w ten sposób oczywiście naczelnego dowódcy wojsk alianckich, który w 1919 roku powiedzmy wprost uratował Polskę przed ofensywą niemiecką. Bardzo fetowany tutaj w 1923 roku był serdecznie witany. Przyszła okupacja hitlerowska. Rok 1939. Władze hitlerowskie, władze niemieckie przywróciły nazwę Glogaurstrasse. I ciekawa sprawa, kilka lat później, w 1943 roku, wprowadzono inną nazwę, Grünberger Strasse, czyli ulica Zielonogórska. No zaskakujące troszeczkę, bo Zielona Góra nie odgrywała aż takiej wielkiej roli w gospodarce i topografii ówczesnej Rzeszy i ziem włączonych do Rzeszy.
Może musieli jakąś nazwę sobie znaleźć.
Jakaś motywacja, jakieś uzasadnienie być musiało. W każdym razie ta nazwa przetrwała aż do roku 1946, czyli do odzyskania przez Polskę niepodległości po II wojnie światowej. I przywrócono wtedy nazwę marszałka Fosza. No ale nastąpiły zmiany ustrojowe w Polsce. Marszałek Fosz już nie był po linii i na bazie, jeżeli tak można powiedzieć. W związku z tym pojawiło się nazwisko innego patrona, marszałka Konstantego Rokossowskiego. Oczywiście wiadomo, kim był marszałek Związku Radzieckiego. Jeden z najzdolniejszych dowódców radzieckich w II wojnie światowej, ale jednak wiadomo, kogo reprezentował. I wreszcie w 1956 roku, czyli po przemianach październikowych, przywrócono dawną nazwę Głogowska. I w tej chwili w zasadzie ulica Głogowska ciągnie się aż po Górczyn. Także jeżeli będziemy analizować szczegółowo, co tam się znajduje, no to możemy się zagalopować i nawet aż do kopalni dotrzeć.
Ale zacznijmy od tych dwóch budynków tu na początku, patrząc od centrum, czyli dworzec zachodni, no i obok budynek poczty. Przepiękny.
Tak, budynek poczty. Czyli Poznań 1, ten budynek bardzo charakterystyczny, w charakterystycznej architekturze, był od samego początku już tak zbudowany przez Niemców na początku XX wieku. Natomiast dworzec zachodni początkowo był urzędem przewozu poczty. Dopiero w 1929 roku na bazie przygotowania do powszechnej wystawy krajowej Władysław Czarnecki zaprojektował obecny budynek dworca zachodniego i ten dworzec z pewnymi modyfikacjami powojennymi przetrwał do dzisiaj. No oczywiście są tam jeszcze targi. Wzdłuż ulicy Głogowskiej są po prawej stronie budynki targowe. Do okupacji hitlerowskiej z tej strony ulicy Głogowskiej, czyli po prawej, patrząc od centrum miasta, był cmentarz żydowski. Duży cmentarz żydowski, wtedy główny cmentarz żydowski.
Ślad po nim został, Akiva Eger jest pochowany.
Został, właśnie, został po nim ślad. Oczywiście hitlerowcy zlikwidowali ten cmentarz, zabudowano ten teren. Natomiast po wojnie udało się odtworzyć chociaż fragment dawnego cmentarza i podobno znaleziono tam grób Akivy Egera, bardzo szlachetnego człowieka, myśliciela, który ma zresztą swój plac przy budynku dawnej synagogi w centrum miasta.
Ważna postać, co roku jest przypominana przy okazji uroczystości. Tam dodajmy, że ten ślad tej dawnej nekropolii znajduje się na dziedzińcu jednej z kamienic, on jest zamykany.
Tak, tak.
Ale widać te groby.
Tak, i bardzo dobrze, że ten teren jest zamknięty. niestety, że można tam wejść tylko za zgodą i w porozumieniu z przedstawicielami gminy żydowskiej, gdyż jest to teren bardzo charakterystyczny, uwzględniający wszystkie elementy liturgii i obyczajów żydowskich, które należy oczywiście uszanować, bo to jest inny teren, inny zupełnie obszar. Mieliśmy okazję kiedyś nagrywać audycję z cyklu Mój Poznań, Moja Wielkopolska z przewodniczącą gminy żydowskiej w Poznaniu, która powiedziała wiele ciekawych rzeczy dotyczących tego cmentarza.
Marku, idziemy dalej w stronę Górczyna i po lewej stronie, patrząc od centrum, naszym oczom ukazuje się smutny bardzo widok Sołtysówki. To miejsce jest ruiną od lat, wybite szyby, taka prowizorka kompletna, chociaż budynek piękny i zabytkowy, piękny był kiedyś. Mieszkał tam ostatni sołtys Łazarza, no bo przecież Łazarz był jeszcze w XIX wieku po prostu wsią.
A sam Adam Jeske był oczywiście ostatnim sołtysem Górczyna i jako taka postać charakterystyczna, ważna na wsi, postawił sobie charakterystyczny, piękny, wspaniały budynek, wspaniały na swoją epokę. Bardzo szybko tam się rozwinęło budownictwo, kamienice, budownictwo mieszczańskie, natomiast Sołtysówka trwała i to była swego rodzaju architektoniczna perełka wśród tych budynków, bo manierystyczne domy, które tam stanęły, troszeczkę starsze, odbijały swoim charakterem, swoją jednolitością jakby, pomimo pewnych rozgraniczających detali. Owa Sołtysówka to była taka perełka architektoniczna z charakterystyczną cegłą, charakterystycznym rozplanowaniem okien, wejść i tak dalej. Niestety, nie wiadomo z jakiego powodu, ten budynek został zaniedbany, jest w fatalnym w tej chwili stanie, a od strony architektury, od strony trwałości budowy jest to dom, który warto zachować. Były projekty, żeby Sołtysówkę Jeskiego obudować, żeby zrobić tam enklawę studencką w tym miejscu. Przez pewien czas niestety w Sołtysówce działy się nieciekawe rzeczy. Nieciekawi ludzie tam się spotykali. Co będzie z tym budynkiem dalej, nie wiadomo. No ale w Poznaniu jest troszeczkę więcej takich miejsc, do których można mieć zastrzeżenia. Nie tylko akurat do Sołtysówki Jeskiego, ale ten budynek bardzo razi na tle architektury ulicy Głogowskiej.
Poznańskie historie przybliżają Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Z Markiem Rezlerem dzisiaj wędrujemy ulicą Głogowską, mówiliśmy o Sołtysówce. Powiedzmy zatem o tym, co niemalże naprzeciwko, czyli wejście do parku Wilsona, bo to wejście, to główne wejście jest właśnie od ulicy Głogowskiej.
Tak, jak najbardziej jest to. W końcu Głogowska stała się ulicą reprezentacyjną miasta. Może nie na równi ze Świętym Marcinem, ale jednak tam były duże, ważne instytucje, ważne oddziały różnych firm. W związku z tym nie ma się czemu dziwić, że też dziełem Władysława Czarneckiego stały się budynki, które zostały zlokalizowane prawie naprzeciwko Sołtysówki Adama Jeskiego. No a przede wszystkim oczywiście chodzi o kamienicę na narożniku ulicy Berwińskiego i ulicy Głogowskiej, no i dom z dawną restauracją Magnolia. Co się z nią dalej stanie, co się stanie z tym budynkiem, nie wiadomo, ale dzisiaj wyraźnie ta kamienica odbija architekturą, odbija stylem od pozostałych budynków. No i oczywiście wejście, wspaniałe wejście do parku Wilsona, parku, który ma swoją zresztą starą tradycję, jeszcze sięgającą 1911 roku. W każdym bądź razie ta część ulicy Głogowskiej jest reprezentacyjna i najzwyczajniej ładna.
Kawałeczek dalej można powiedzieć, że jeszcze trochę jest reprezentacyjna, bo po prawej stronie ta piękna kamieniczka z wieżyczką, natomiast po lewej stronie mniej więcej na wysokości tej wieżyczki jest po drugiej stronie oczywiście rynek łazarski. Rynek to też takie serce łazarskie.
Kiedy lejkiem łazarskim ze względu na układ ulic, które prowadzą do rynku łazarskiego. No o rynku łazarskim mówiliśmy już jakiś czas temu.
Przy okazji Jacka Hałasika.
Wspomnienia Jacka Hałasika, przy okazji wspominania tamtych rewirów, jak się Poznaniu mówi, miasta. Łazarz to jest jednak pewna enklawa, o której się mówi oddzielnie. W każdym razie troszeczkę dalej, po stronie rynku łazarskiego, troszeczkę dalej jeszcze, prawie na pograniczu z Górczynem, jest charakterystyczny kościół Matki Boskiej Bolesnej, neogotycki. W środku dość tradycyjny układem, natomiast jest tam wewnątrz perełka, wręcz perełka, mianowicie 1:1, kopia, idealna kopia piety Michała Anioła Buonarrotiego, umieszczonego w Bazylice Watykańskiej. Rzeźba, która posłużyła do rekonstrukcji oryginału pomniczka uszkodzonego przez atak nieobliczalnego zwiedzającego.
Wędrując dalej ulicą Głogowską, możemy tak dojść oczywiście do wiaduktu Górczyńskiego, no ale tych atrakcji już tam jest zdecydowanie mniej.
Ja na przykład uważam, że tu się kończy ulica Głogowska, bo za ulicą Hetmańską, za Trasą Hetmańską już dalej troszeczkę, już jest typowy Górczyn, już są inne budynki, inne sprawy i inne tradycje.
No ale tam wybierzemy się przy innej okazji, a na ulicę Głogowską zawsze będziemy chętnie wracać. Myślę, że tych miejsc do pokazania w tej dzielnicy jest jeszcze sporo. Marek Rezler był naszym gościem, bardzo dziękuję.
Ja również kłaniam się pięknie.
Kłania się Jacek Butlewski, do usłyszenia.
Na kolejne spotkanie z Markiem Rezlerem i Jackiem Butlewskim zapraszamy w niedzielny poranek za tydzień.